Kępińskiego 5.
27 minut mamy po godzinie 13 w naszym studiu. Krystian Karcz, tata, filozof, etyk, nauczyciel, autor strony Uczę Filozofować. Witaj serdecznie.
Witaj serdecznie.
Mieliśmy się spotkać przy okazji Dnia Filozofii, który był już co najmniej 2 tygodnie temu, ale jakoś się nie udało, ale w końcu to jest Dzień Filozofii, więc można go obchodzić przez cały rok.
Oczywiście. Każdy dzień może być filozoficzny.
Zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób edukować, w jaki sposób też odkrywać filozofię przed najmłodszymi, chciałem ciebie zapytać, jak to było w twoim przypadku, kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z filozofią, z krytycznym myśleniem i kiedy ciebie to tak pochłonęło, że faktycznie zajmujesz się tym na co dzień?
Zależy, jak zdefiniujemy filozofię, bo jeżeli ujmiemy to jako przedmiot nauczania, to ja pierwszy raz dowiedziałem się, czym jest filozofia w szkole średniej, w liceum w Jarocinie, w pierwszym liceum. Wtedy dowiedziałem się, że lubię filozofię.
Chociaż jej wcześniej nie znałeś.
Chociaż jej wcześniej nie znałem.
Lubiłeś, ale nie potrafiłeś jej nazwać.
Dokładnie, ale kiedy dowiedziałem się, czym ona jest w istocie, to wtedy zrozumiałem, że ja no chyba zawsze byłem trochę filozofem, że zawsze jak nauczyciele coś mówili, to ja lubiłem pytać dlaczego, a co by było gdyby. Zawsze lubiłem tak problematyzować i pamiętam, że nawet na koniec gimnazjum każdy na początek dostawał taką pamiątkę, taką kartkę z przypisanym atutem. Ktoś miał, że jest odkrywcą, ktoś miał, że jest twórcą pomysłów, a ja dostałem filozof, więc chociaż nie wiedziałem w ogóle, co to jest.
Tylko wiesz, to czasami brzmi tak nawet pejoratywnie. Filozof tak, się znalazł. Jątrzy w tym wszystkim, zadaje jeszcze pytania.
I
mogło
męczy.
Być. No właśnie.
To wkurza po prostu. No wszystko jest jasne, a on jeszcze wsadza w dziurę w całe i się okazuje, że wcale nie jest fajnie. Profesor Kubicki, teraz dziekan Wydziału Filozoficznego, kiedyś dyrektor Instytutu Filozofii, wstępu do filozofii, na który uczęszczałem, właśnie kiedyś opowiedział właśnie taką anegdotę o samym sobie, którą zapomniał, że ponoć kiedyś powiedział takie zdanie, więc ja je powtórzę, że filozof to jest ten, kto lubi psuć zabawę innym. Że po prostu wszystko już mamy poukładane, jesteśmy w sumie zadowoleni trochę z tego świata, a ten filozof przychodzi i mówi, no chyba nie. No chyba nie jest tak, jak ci się
a
wydawało.
A niby dlaczego?
No właśnie. I wtedy warto postawić pytanie, czy może warto sobie popsuć tą zabawę, czy może jak sobie popsujemy tą zabawę, tak rozgrzebiemy wszystko, to nam będzie lepiej czy gorzej. Przypomnę tylko, że Sokrates, pierwszy filozof, który w zachodniej Europie zajmował się etyką, dostał bardzo surową karę za to, że jątrzył i że filozofował i że mącił i jeszcze sugerował ludziom, że się nie znają na swoje rzeczy, dostał wyrok śmierci.
No dobrze, to zanim przejdziemy do tych strasznych rzeczy, to może zacznijmy od samego początku, bo to nie jest też tak, że kiedy dziecko przychodzi na świat, to właściwie przychodzi już jako filozof, a potem skutecznie to wszystko, co dzieje się dookoła tego filozofa, w nim tłamsi. To nie jest tak, że dziecko ma automatyczną predyspozycję do tego, by być filozofem, bo zadaje takie pytania,
tak,
jątrzy.
Tak. Ja myślę, że każdy z rodziców ma takie doświadczenie, że przychodzi taki moment, kiedy nasze dziecko zaczyna się posługiwać bardzo biegłym językiem i bardzo szybko te zdania przekształcają się w pytania. I kiedy idziemy drogą do przedszkola albo wracamy z pracy, cały czas są pytania. Dlaczego idzie, dlaczego chodzi, dlaczego biega, dlaczego skacze, dlaczego słońce świeci. No i to właśnie jest ten moment, w którym dziecko zaczyna dociekać, zaczyna się dziwić światem. Ta ciekawość pobudza nas do pytania, bo właśnie takie pytania filozoficzne to jest naturalna skłonność do uczenia się. Świat jest ciekawy, fascynujący, interesuje mnie, więc ja dociekam, zadaję pytania i odkrywam to, co mnie w tym świecie urzekło albo zainteresowało. Dlatego właśnie to dzieci są idealnym materiałem na filozofów i oni się wręcz rodzimy się filozofami, a świat nam tylko daje do tego motywację. Dlatego jest to idealna dziedzina czy dyscyplina właśnie do uprawiania przez dzieci, dlatego że podobnie tak jak filozofowie zadawali wielkie pytania, dzieci również są gotowe na to, żeby pytać dlaczego jest dzień, dlaczego jest noc, co jest dobre, albo co jest złe, co jest sprawiedliwe, co jest dobre, a co piękne. I najbardziej zachwycające jest w tym to, że kiedy damy dzieciom takie przyzwolenie na to, żeby one zaczęły filozofować, to wtedy często osoby, które widzą to pierwszy raz albo obserwują, mówią coś takiego, to dzieci potrafią coś takiego powiedzieć, bo wszyscy ci, którzy znają te różne koncepcje filozoficzne, widzą, że dzieci opowiadają podobnie jak ci wielcy filozofowie.
Czyli wielcy filozofowie byli po prostu dużymi dziećmi. Myślę, którzy nie bali się pytań i nie byli w schemacie jeszcze pewnie.
Tak,
ja myślę,
tak mogło być, że po prostu mam taką teorię, że w ogóle każdy filozof był kiedyś dzieckiem i myślę, że w momencie, kiedy ci filozofowie byli dziećmi, po prostu zadali pewne pytania i później te pytania w ich coraz bardziej dojrzewały i w końcu, jakie metody przybierali, rozmawiania tymi problemami, bo oczywiście bardzo często są takie osoby, które gdzieś się odzywają, że no ale przecież filozofia to nie jest coś takiego dla dzieci. Przecież jeżeli otworzymy Krytykę czystego rozumu Kanta, no to przecież żadne dziecko tego nie zrozumie i to jest prawdziwa filozofia. No właśnie nie. Właśnie rzecz polega na tym, że filozofią możemy się zajmować na różne sposoby przy użyciu różnych narzędzi, które się coraz bardziej rozbudowują. Tak samo jak dosyć naturalną rzeczą jest to, że dodajemy, że małe dziecko widzi, że to jest jedno, że tego nie ma, że to jest para. Tak samo od samego początku zadajemy pytania i te swoje różne zdolności, czy kompetencje, czy narzędzia coraz bardziej rozwijamy.
No dobrze, to zanim dojdziemy do tego, w jaki sposób można wspierać filozofię u samych dzieci, to może zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób my, jako rodzice, możemy siebie wesprzeć w odpowiadaniu na te pytania. Czy są jakieś sposoby, czy są jakieś takie publikacje, które pomagają rodzicom zrozumieć ten świat dziecka, tak żeby to dla dziecka było zrozumiałe? Ponieważ, no umówmy się, często zadają te dzieci tak trudne pytania, że my nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć, no bo przychodzi trzylatek i pyta, dlaczego jestem na świecie. No i co to powiedzieć? Bo rodzice tak chcieli, albo nie chcieli. Mm-hmm. To już inny problem.
Ja myślę, że właśnie ten problem i ta trudność w zmierzeniu się z filozofią, która tak często jest rugowana, jest taką dużą motywacją do tego dla rodziców, żeby właśnie poszukiwać takich porad czy wsparcia. I właśnie to, że rodzice potrzebują takiego wsparcia, czy opieki, czy motywacji, czy inspiracji, było jednym z takich moich powodów, dla którego zacząłem działać w internecie, tworząc profil Uczę Filozofować na Facebooku i na Instagramie. I tam się dosyć często zwracają się do mnie rodzice, pytając właśnie, do czego można sięgnąć, o co można poprosić. No i oczywiście poza tym, że zapraszam wszystkich na moje media społecznościowe Uczę Filozofować, żeby zobaczyć, czym się dzielę, jakimi poradami, publikacjami, czy webinarami, czy podcastami, które wyrzucam na swój profil, to poza tym myślę, że mogę dać kilka takich porad już nawet teraz. Przede wszystkim ważne jest to, że w momencie, kiedy dziecko zaczyna pytać, chociaż to bardzo trudne, chociaż czasami nie mamy na to sił, żeby pokazywać, że to, że dziecko pyta, to jest ważne, że to jest potrzebne, żeby motywować dziecko, tak, zadawaj pytania, nawet jeżeli czasami nie znamy odpowiedzi. Bo mamy takie w ogóle poczucie, że na wszystkie pytania trzeba odpowiedzieć.
My jesteśmy dorośli, więc musimy odpowiedzieć.
Tak, w ogóle zawsze jak były pytania, tak nas z tego szkoła przyzwyczaiła. Jest pytanie, jest odpowiedź. Nie ma odpowiedzi, jedynka. Albo gorsza ocena. A rzecz właśnie polega na tym, żeby tak podsycać ten ogień ciągły pytań, zachęcać dzieci, mówić jak najbardziej, pytaj, filozofuj i żebyśmy rozmawiali z dziećmi. I żebyśmy zadawali takie pytania, a dlaczego tak myślisz, tak? A jak myślisz, skąd to się wzięło? Co może być inspiracją? Może być inspiracją to, że świeci słońce, albo jakaś książka. Jest dużo książek filozoficznych dla dzieci, które regularnie pokazuję u siebie na profilu. No, w dziesiątkach publikacji są już takie dzieła, czy bajki, czy opowieści, treści, które motywują do dociekań dzieci filozoficznych, ale są rzeczy bardzo nie wprost filozoficzne, które gdzieś tam potrafią zainspirować. Takie rzeczy, no nie wiem, jak przygody Kubusia Puchatka, które wszyscy znamy, albo na przykład Pomelo, albo cokolwiek innego, gdzie pojawi się jakiś dylemat, problem moralny, albo ktoś się po prostu nad czymś zastanawia. A wszystkich tych w ogóle, którzy tak czują taki gdzieś głód i chcieliby wesprzeć, bo oczywiście jest też tak, że w tej takiej atmosferze, w której filozofia czasami jest zrugowana, czasami nie dajemy jej miejsca, w atmosferze, w której filozofia nie jest częścią systemu szkolnego, który powstał w Prusach, to mamy trudny kontakt i dostęp do filozofii. Dlatego też w końcu zaczęli się do mnie odzywać rodzice proszący o więcej, nie tylko o porady, nie tylko jakieś webinary, podcasty czy książki, ale proszący o zajęcia. I mogę się pochwalić tym, że gdy otworzyłem klub małych, wielkich filozofów, chociaż to bardziej ci rodzice, którzy mnie prosili o to, wierzyli niż ja, to okazało się wielkim sukcesem i dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że każdy rodzic, który chciałby uczestniczyć w takich zajęciach online, może zapisać się na zajęcia i co tydzień na nie uczęszczać, więc filozofia jest otwarta.
I o tym za chwilę porozmawiamy, a teraz zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę filozoficzną. Znalazłem taką z repertuaru kabaretu starszych panów. O Spinozie będzie.
O, nie mogę się doczekać.
Podejrzewam, że to jedyna istniejąca piosenka o Spinozie w historii w ogóle muzyki rozrywkowej. Ja przypomnę, że w naszym studiu dalej Krystian Karcz, tata filozof, etyk, nauczyciel, autor strony Uczę Filozofować. Jeżeli chodzi o filozofię, to ta ze strony młodzieży i zainteresowanie nią cieszy się z roku na rok coraz właśnie większym zainteresowaniem. Trochę masło maślane, ale tak jest. Czyli dzieci, młodzież poszukują filozofii, tylko nie zawsze w szkole znajdują.
Zdecydowanie tak. Moje doświadczenie jest takie, że zawsze wtedy, kiedy te zajęcia są dobrze zorganizowane i zrobimy dobrą przestrzeń dla takich zajęć z filozofii, czy z lekcji etyki, dlatego że etyka jest dziedziną filozofii, jest działem filozofii, czyli częścią, te zajęcia zawsze są hitem, po prostu. W tym roku rozpocząłem pracę w publicznej szkole podstawowej Cogito w Poznaniu, gdzie te zajęcia są po prostu zorganizowane jako część planu lekcji. No i większość uczniów uczęszcza na lekcje etyki.
No ale z czego to wynika? Co jest na tych lekcjach?
Na tych lekcjach stawiamy pytania filozoficzne, rozmawiamy, dyskutujemy, roztrząsamy, zastanawiamy się, badamy argumenty, robimy różne łamigłówki logiczne, rozważamy różne rzeczy, czy takie rzeczy jak okręt Tezeusza, czy mózg w słoiku, albo dylemat wagonika, tak? Jedzie pociąg, który za chwilę rozjedzie 5 osób. Ale ty dostoisz gdzieś daleko przy zwrotnicy elektrycznej, którą możesz przerzucić i wtedy pociąg skręci w prawo, nie rozjedzie 5 osób, ale rozjedzie 1. Co robisz?
No i trwa dyskusja wtedy.
Tak, i naprawdę jest tak, że w momencie, kiedy wydaje się, że już wiem, jak powinienem zrobić, jak powinienem wybrać, no właśnie wchodzę ja i psuję zabawę i mówię, no ale z drugiej strony nie zwróciliście uwagę, że... I niektórzy uczniowie właśnie mówią, że najbardziej lubią to, że po pierwsze zawsze jest jakiś haczyk i że podczas zajęć można kilka razy zmienić zdanie, a najbardziej w ogóle lubię taki moment, ostatnio na dziewczynka na początku zajęć tak wchodzi, podnosi rękę, mówi, proszę pana, ja muszę pierwszy zabrać głos, ale dlaczego? Bo ja przemyślałem sobie to, co mówiliśmy tydzień temu na temat kary śmierci i uważam zupełnie na odwrót. Gdzie by pomyśleć, że w świecie dorosłych ludzi, gdzie my tak bardzo nam zależy, żeby postawić na swoim, żeby upierać się przy swoim stanowisku, ktoś tak bardzo się cieszy, że zmienił swoje zdanie i myślę, że to jest dla nas lekcja przyszłości. Przyszłości, w której ludzie potrafią uczyć się od siebie nawzajem, rozmawiać ze sobą, dyskutować i to jest pasjonująca dyskusja, a w dodatku są to lekcje z kompetencji przyszłości, bo tego nas przyszłość wymaga, żebyśmy dyskutowali, roztrząsali, przetwarzali wiedzę, informacje, osądzali, a nie żebyśmy wykuwali na pamięć. I uczniowie to czują, wiedzą i lubią. Dlatego zawsze wtedy, kiedy na zajęciach pojawia się filozofia, czy to są lekcje etyki, czy lekcje polskiego, czy historii, zawsze wtedy uczniowie to bardzo lubią. Dlatego właśnie myślę, że takim ważnym ruchem polskiej szkoły byłoby wprowadzenie takich dobrze zorganizowanych zajęć do ramówki.
A tych, jak się okazuje, brakuje, chociaż bardzo. Mamy sporo filozofów na rynku.
Mamy bardzo sporo. I
niewykorzystanych.
Bardzo. I czasami politykom gdzieś się próbuje powiedzieć, nie ma tych nauczycieli, oni nie istnieją. Absolutnie nie jest to prawda. W internecie prowadzę też taką grupę nauczyciele filozofii i etyki, gdzie nauczyciele cały czas piszą, że tylko czekają na moment, w którym ktoś przyjdzie i zaproponuje im etat z nauczania filozofii.
Pojawiają się takie plany? W najbliższym czasie, czy to?
Czekamy właśnie na to, aż przyjdzie minister i powie, co dalej. Muszę przyznać, że zapoznałem się z różnymi propozycjami i na przykład Polska 2050, wchodząca w skład koalicji, w swoim programie Edukacja dla przyszłości, zawarła taki punkt, żeby lekcje filozofii wprowadzić od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do końca liceów. Kto będzie ministrem edukacji ostatecznie i czy ten minister edukacji wyciągnie ten punkt z tego programu koalicyjnego? No zobaczymy, ale bardzo mocno trzymam kciuki.
No to my będziemy się temu stale przyglądać. Myślę, że do rozmowy o filozofii, także i o etyce będziemy jeszcze na antenie Radia Poznań wracać. Przypomnę, że państwu i naszym gościem był Krystian Karcz, tata, filozof, etyk, nauczyciel, autor strony Uczę Filozofować.